dojechać tutaj, do tego miejsca, żeby spędzić czas z Panem Bogiem, bo dobrze wiemy, że jeżeli jesteśmy we właściwym miejscu, to wszystko inne w naszym życiu też będzie na swoim miejscu. Więc moi kochani, witam serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze tak, pastorstwa nie ma, są sobie na wakacjach. Czasami trzeba sobie odpocząć, więc zaraz się o nich pomodlimy. Mamy gości dzisiaj, ale to też przywitamy później. Także co, pomódlmy się o pastorów i zaczniemy uwielbienie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że pastorzy mogą teraz sobie odpoczywać. Błogosławimy ich tam, gdzie są. Daj im siłę, odpoczynek wzmocni ich, Panie, aby też mogli być tam świadectwem, gdzie są. Na pewno jakieś fajne historie się pojawią. Błogosławimy ten czas. Chroń ich, strzeż, a także nas wszystkich w imieniu Jezusa. Bądź dzisiaj z nami. Jeżeli ktoś jest chory, ogłaszam uzdrowienie na tym miejscu. Jeżeli ktoś jest biedny, niech się wzbogaci. Duchu Święty, jeżeli ktoś nie ma siły, wzmocnij go w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy Cię. Amen.
Amen. Kochani, nasz Bóg...
Dziękujemy Ci za to, że jesteś wspaniały, za to, że na zawsze zmartwychwstałeś, za to, że na zawsze przywróciłeś nam miejsce, w którym powinniśmy być od samego początku, Panie. Za to, że przywróciłeś nam Twoją chwałę, Twoje panowanie. Dziękujemy za to, że przywróciłeś nam naszą pozycję w Twoim królestwie, Panie. Chwała Ci za to, że możemy być Twoimi synami, Panie Boże. Błogosławimy Cię za to, że możemy być w Twoim zwycięstwie każdego dnia, Panie. Dziękujemy za to, że zwalczyłeś grzech, za to, że zwalczyłeś śmierć, zwalczyłeś chorobę, zwalczyłeś wszelkie upokorzenie i wszelką śmierć. Chwała Ci, Boże, za to. Dziękujemy za to, że możemy codziennie w tym chodzić w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Albo nie siadajmy, bo przywitać się trzeba, więc przywitamy się przy dobrej piosence. It's a hello song. Wyjdźmy z naszych ławek, ludzi z lewej do prawej, przywitaj się, powiedz coś miłego komuś. Zapraszam na swoje miejsca, myślę, że był to bardzo dobry czas. Ogłoszeń mamy też trochę. Announcements. W tą środę o godzinie 18 jest spotkanie ekumeniczne. Więc zapraszamy oczywiście wszystkich, bo jest to bardzo ważne. Mówcą będzie Mariusz Majkowski z Kościoła Adwentystów. I oczywiście, jako że jesteśmy gospodarzami tego miejsca, warto, żebyśmy my wspierali własny dom, prawda? Więc też pojawmy się na tym miejscu. Mówcy też na pewno wtedy będzie lepiej. No i ogólnie lepiej to będzie wyglądało. Spotkanie też zaczyna tydzień modlitw o jedność chrześcijan, więc jest to bardzo ważne. Tak jak teraz Stany Zjednoczone chcą powrócić do tej jedności, która kiedyś właśnie była, dzięki temu, że wygrał Trump, to teraz my się modlimy o jedność chrześcijan, właśnie też, żeby wspierać się nawzajem, tak? Jest to bardzo ważne. W sobotę o 15:30 spotkanie młodzieżowe. Też bardzo fajna sprawa. Zapraszamy, bo naprawdę dzieją się fajne rzeczy. Zaproś znajomych, znajomego. Naprawdę doświadczysz miłości Bożej. Zobaczysz, jak to wszystko działa. No i co dalej? Niedziela jak zwykle, 10:30. Nabożeństwo dwóch mówców. Mariusz Jarczyński i Artur Surowski, więc będzie ciekawie. Kolejna sprawa, zapisy na sprzątanie do Ewy Wojciechowskiej, tak? Warto pomóc posprzątać coś. Masz wolny dzień w sobotę, to przyjdź na pół godziny, na godzinę, nieważne, ważne, że będziesz. Urodziny, Anna Zwolińska w poniedziałek, Adriana o 18 i Jessur Redwano Wszystkiego najlepszego. Gorące brawa dla was. Życzymy samych sukcesów. No właśnie, dzisiejszym gościem i mówcą jest Tomasz Mańko z Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej z Radzenia Podlaskiego. Zaraz będzie przemawiał, ale przywitajmy go serdecznie. Dobrze, mamy taki zwyczaj w Kościele, że witamy nowe osoby, które są tutaj po raz pierwszy. Więc pytanie, kto jest dzisiaj na tym miejscu po raz pierwszy? Nie ma takich osób. Ja wiem, że ktoś jest, ale no dobra, nieważne. Tak czy siak, witamy cię serdecznie. Można zawsze porozmawiać. Jest to miejsce, gdzie doceniamy, a nie poniżamy, więc jesteś w bardzo dobrym miejscu. Właśnie, uwielbialiśmy naszego Boga sercem, rękami, tak? Naszym ciałem, a teraz czas na finanse, więc zbierzemy kolektę dla Boga. Także to jest też bardzo ważne. Dajcie, a będzie wam dane. Słowo Boże mówi wyraźnie, nie kłamie. Także jaka piosenka?
Skosztuj i zobacz, że dobry jest mój Pan.
Skosztujmy, jak dobry jest Pan.
Bogu, że dzisiaj mogę być pośród was. Chciałbym przekazać pozdrowienia od naszej społeczności. Modlimy się też dzisiaj o was, o to też tą dzisiejszą usługę. I wierzę, że Bóg ma dla was słowo. To jest ważna rzecz, aby odbierać się od Niego. Kiedy wasz pastor zadzwonił i zaprosił mnie, żebym mógł przyjechać, to ja zapytałem się go, a czy może jest jakiś temat, który mógłbym poruszyć? On mówi, co otrzyma z góry, takim tematem się dzielę. A więc chcę zdać się na Ducha Świętego i On zna dokładnie serca każdego z was, na jakim jesteście poziomie, czego potrzebujecie, w czym jesteście, ażeby On wam odpowiadał i aby On wam usługiwał. I taki dom Boży, jakim jest to jest miejsce, abyśmy mogli być dotykani przez Boga i abyśmy chcieli być zmieniani. Ja też będę dzielił się jakimiś różnymi spostrzeżeniami z wieloletniej służby i moje spostrzeżenia są z różnych miejsc, nie tylko z tego, gdzie ja jestem, ale też z różnych miejsc dotyczących naszego narodu, w jakim Kościół się znajduje miejscu. I niekiedy moje takie myśli są i opinie i wnioski są bardzo drastyczne i wstrząsające, ale wiem, że jest Bóg nad tym wszystkim. Wiem, że takiego narodu jak polski naród to nie ma w ogóle na całości ziemi. Takiego narodu twardego, takiego narodu trudnego, takiego narodu też buntowniczego, a czasami warcholskiego, to nie znajdziecie na całej ziemi. I mówię, jeżeli Bóg ujarzmi ten naród, to przebudzenie na cały świat pójdzie. Halleluja. Ja wiem, że to nie dotyczy was, bo wy już jesteście na takim poziomie już wysokim. Zmienione serca, zmienione życie, odblask pełnej chwały Bożej, że was może to nie dotyczyć. To na pewno będzie dotyczyło innych miejsc, ale nie was. Drodzy, ja wierzę, że ten nowy rok, w którym my się znajdujemy, w którym jesteśmy, jest rokiem, w którym Bóg chce postawić każdego z nas w miejscu przeznaczenia i wypełnienia. Kiedy patrzę na życie wielu ludzi, to dostrzegam, że mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. Oni są ciągle w tym samym punkcie i w tym samym miejscu. Biblia mówi w jednym z psalmów, że mamy wzrastać z mocy w moc, aż ujrzymy Boga na Syjonie. Biblia mówi o przemianie naszych serc, żebyśmy odbijali chwałę Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli świadectwem tego, że Bóg jest w naszym życiu. I często ludzie wchodzą w takie różne miejsca, w jakieś takie duchowe kanały, gdzie nie są w stanie z tego wyjść i mają na swojej głowie jakąś taką otokę ciemności i nie są w stanie zobaczyć wyjścia. Chociaż wydaje im się, że oni idą właściwą drogą, wydaje im się, że oni wszystko wiedzą i najlepiej wiedzą. I dlatego też my zawsze potrzebujemy sprawdzać nasze serca, w jakim jesteśmy punkcie. I ja zawsze ludziom mówię, że pewnego dnia staniesz przed obliczem Boga i Bóg ciebie ze wszystkiego osądzi. I daje ludziom prawo, żeby czynili błędy, ale pod warunkiem, że z tego błędu ty wyciągniesz właściwą lekcję. Amen? Że wyciągniesz właściwe wnioski i tego nie będziesz robił. W Polsce funkcjonuje takie, to jest przekleństwo, które jest na tym narodzie, że Polak przed szkodą głupi i po szkodzie głupi. Ja myślę, że to jest w jakiś sposób spowija nasz kraj, nasz naród. I my nie, ale jako ludzie wierzący my musimy wiedzieć, że jeśli Syn Boży nas wyswobodzi, będziemy prawdziwie wolni. Amen. A więc my nie musimy żyć w takich tych ciągle powtarzających się cyklach z błędów, porażek, ale możemy wyjść na tą szeroką przestrzeń, która da nam wolność. Szeroką przestrzeń, która spowoduje, że będziemy owocni. Ewangelia Jana powiada, że Bóg nas powołał i to jest Jego wybór. A więc Boże, co Ty znalazłeś we mnie, że Ty mnie wybrałeś? Być może ja bym sam siebie nie wybrał, ale Ty wybrałeś. To nie jest wybór mój, to wybór Boga. A więc, kochani, jeżeli Ty przychodzisz do tego miejsca, to Ty musisz mieć, że tak powiem, żeby Kościół się rozwijał. Kościół jest od Boga. To nie jest wymysł człowieka. Ja zawsze mówię i ludzi ostrzegam, jeżeli pojawia się ktoś, który ci mówi, że wiesz, Ty i Pan to jest wszystko, to już dla mnie pojawia się pewien znak zapytania, jak wszystko, to gdzie on jest? Pokaż mi swój owoc swojego życia. Bóg powołał Kościół i przez Kościół chce objawić różnorodność mądrości Bożej. A więc każdy z nas, ty i ja, gdziekolwiek jesteś postawiony, potrzebujesz mieć przymierze wierności z miejscem, w którym postawił ciebie Bóg. Kiedy z naszych doświadczeń, kiedy rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, a czasami to były trudne rozmowy i trudni ludzie, to my zadajemy pierwsze dwa bardzo konkretne pytania. Pierwsza rzecz, czy Kościół, w którym tu się znajdujesz, jest Kościołem od Boga czy od człowieka? I jeżeli usłyszysz odpowiedź od człowieka, to po prostu co ty tutaj robisz? To idź szukaj Kościoła od Boga, tak? Ale jeżeli ta osoba powie, że ja jestem, że to jest Kościół od Boga, a więc, że Pan jest tym, który buduje, Pan jest tym, który założył ten Kościół, Pan jest tym, który go prowadzi, co wcale nie znaczy, że to jest, że jesteśmy wszyscy doskonali, że nie robimy błędów. Bóg wszystko wiedział. Dokładnie wiedział, co będziesz robił. Jezus, kiedy poszedł na krzyż, to dokładnie wiedział, że On ciebie zbawi, tego, który się pojawi, gdzieś urodzi się w XX wieku, w konkretnym dniu, w konkretnym kraju, w konkretnym miejscu. I kiedy ja go powołam, to on też będzie upadał i też będzie robił błędy. Amen? Czy wierzycie w takiego Boga, że Jezus widział ciebie i mnie na Golgocie? On widział wszystko to, co jeszcze nie nadeszło. I drugie pytanie, które my zadajemy ludziom, czy liderzy, którzy tutaj są, są od Boga czy od człowieka? No i niekiedy spotykamy się z stwierdzeniami, no tak, ale długie ale. I wiecie, to długie ale daje odpowiedź, że ta osoba nie akceptuje liderów. Odpowiedzią Boga na potrzeby miejsc, potrzeby i problemy narodów jest zawsze wzbudzanie liderów. Jest zawsze wzbudzenie tych przywódców, którzy poprowadzą lud. I nie ma tak, że każdy przywódca, każdy lider jest super doskonały. My bardziej widzimy jego błędy, aniżeli swoje. Ale naszym zadaniem jest wiedzieć, że to Bóg powołuje i Bóg odwołuje. To nie ma tak, że my żyjemy w krajach demokratycznych i ten duch demokracji, on wszedł do Kościoła. Biblia mówi, że Kościół jest teokratyczny, a nie demokratyczny. Na czym to polega? Jeżeli byśmy zrobili, chcieli ktoś powiedzmy pojedzie na jakąś konferencję i najpierw usłyszy, że wiesz, teraz Bóg chce zrobić Kościół pięciorakiej służby, a więc musimy mieć pięć służb w naszym zborze. A więc zrobimy te pięć służb i demokratycznie wybierzemy apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. I powiedzmy, kto jest za to, żeby jakiś tam Jasio Kowalski był prorokiem? Kto jest za? 20 głosów za, 15 przeciw. Ile osób się wstrzymało? 30. Jasio Kowalski od dzisiaj jest prorokiem w Kościele, tak? Myślicie, że tak to funkcjonuje? Mamy proroka. Teraz musi mieć ewangelistę. Kto chce, żeby jakaś tam Edzia, Fredzia była dzisiaj ewangelistką namaszczoną? Ile osób jest, czy są inne propozycje? Nie ma propozycji. Jedynym kandydatką jest Edzia, Fredzia. A więc kto jest za to, żeby Edzia, Fredzia była ewangelistką? Ja. Ile głosów jest? 15. Ile głosów przeciw? Tylko 10. Pozostali wstrzymali się. Ogłaszamy, że Edzia, Fredzia jest ewangelistką. Chcielibyście takie urzędy w Kościele?
Nie.
Myślicie, że tak to funkcjonuje?
Nie.
Tak to nie funkcjonuje. To Duch Święty powołuje. I drodzy, ważna kwestia jest, jeżeli ty chcesz rozwijać się w Kościele Bożym, jeżeli chcesz wzrastać duchowo i wydawać owoce, ty musisz mieć pierwszą świadomość, że miejsce, do którego przychodzisz, jest miejscem od Boga i że ten Kościół jest prowadzony przez Boga. I ty musisz mieć przymierze. Wyobraź sobie, większość z was wychowywała się w rodzinach, zakłada rodziny i wyobraźcie sobie, że dziecko twoje mówi tak: nie podoba mi się mój tatuś, bo tatuś nie daje mi tyle pieniędzy, co tatuś Franka Janka. A więc od dzisiaj ja nie będę się nazywał jakiś tam Iksiński. A więc dzisiaj ja się wypisuję z tej rodziny, idę do Igrysieńskiego. I tam będę miał lepiej, bo tam mi dadzą więcej pieniędzy. Słuchaj, jako rodzic, jakbyś się czuł? Halo? Rozumiecie, o co mi chodzi? I dlatego, jeżeli my chcemy osiągnąć sukces, jeżeli ty chcesz rzeczywiście wydać owoc, ty musisz wiedzieć, gdzie jest twoje miejsce. Ja to teraz bardzo, bardzo okrutna prawda o naszym narodzie. Ludzie idą do zakładów pracy i w tym zakładzie pracy musi się słuchać przełożonego, kierownika, dyrektora, bo jeżeli coś wyskoczę, to mnie szybko zwolnią, tak? Mam kredyty, mam rachunki i jeżeli mnie zwolnią, to na 3-miesięczne wypowiedzenie pójdę na zasiłek, zasiłku dadzą mi tam z 800 zł. Jak spłacę kredyt za samochód, jak spłacę kredyt mieszkaniowi, a więc muszę robić wszystko, żeby trzymać się tej pracy. A więc tu jest zakon. Przychodzę do kościoła, a w kościele jest wolność. Gdzie Duch Pański, tam jest wolność, a więc robię, co chcę. Co mi ktoś będzie mówił, co mam robić? Kim ty jesteś, że będziesz do mnie przemawiał? Kochani, my jako naród polski bierzemy te cechy, które są bardzo złe, a więc cechę buntu, cechę nieposłuszeństwa, krąbności, a ja to wszystko ubieram w takie zwane polskie warcholstwo i to wnosimy do Kościoła Bożego. I z tym, że w świecie naturalnym są pewne zasady, za które odpowiadasz karnie albo cywilnie, ale wchodzą ludzie do kościoła i uważają, że mogą robić wszystko, co im się podoba, bo Duch Pański prowadzi do wolności. I co ty mi zrobisz? I dlatego też ten duch takiego duchowego warcholstwa, on wchodzi do kościołów i to te kościoły są miotane, bo demony wpływają na życie tych ludzi i rozbijają wewnątrz kościół. I kościół, to się podniesie, pójdzie dalej, babach, ktoś go tak dziabnie i od nowa Polska Ludowa. Tak nie może być. A więc my musimy dokładnie zrozumieć, że kościół jest pański, kościół wymaga szacunku, a więc ty musisz pracować dla wspólnego dobra. I ja wierzę w to, że musi być przymierze miejsca. To ja rozumiem, że to jest moje miejsce. To jest mój dom, z którego ja czerpię duchowe źródło, duchowe owoce i ja o to miejsce będę dbał. To jest tak jak rodzina. Są różne rodzaje rodzin i to jest część ciała Pana Jezusa. To jest taka jedna rodzina. Jeżeli jesteś w tej rodzinie, to musisz być sercem i robić wszystko, pracować dla sukcesu. I jeżeli tego nie ma, to jesteś traktowany jak gość, który przychodzi do restauracji. Jest tyle barów, tyle restauracji w mieście. Pójdę, zapłacę, zjem i wyjdę. I mnie nic nie łączy, tak? Tak samo są takie różne postawy w kościele, że ludzie przyjdą, naje się, po drodze coś stratuje, wyjdzie, da albo nie da, pójdzie dalej. Z tego tytułu nic nie ma. Tacy ludzie nie mogą dojść do pełni, nie mogą wzrosnąć duchowo i w ich życiu nie ma owocu. My jako Kościół doszliśmy do pewnych takich stwierdzeń, do pewnych takich prawd metodą prób i błędów, metodą wielu lat sprawdzania, doświadczania i zobaczyliśmy, że jest ogromne zrozumienie pomiędzy mówieniem, czym jest łaska, czym jest wolność, a czym jest zakon. I ludzie żyją w zupełnej duchowej anarchii i wszystko, co się dzieje w ich życiu, to przypisują działaniu Ducha Świętego i Duch Święty jest ich na ich posyłki i tylko im potwierdza wszystko, co oni robią. To nie jest tak. My potrzebujemy żyć według prawideł Słowa Bożego. Wielu ludzi jest poszukiwaczami cudownego namaszczenia, żeby pokazać, że oni są takimi nadusługującymi, tylko nie rozumieją, że namaszczenie jest po to, żeby wykonywać pracę Bożą. Żeby wykonać pracę. Jeżeli ty chcesz obecności Bożej, chcesz namaszczenia Bożego, to po pierwsze ty musisz wiedzieć, po co ci to jest potrzebne. Po to, aby służyć ludziom. Po to, aby być sługą. I ja dzisiaj chcę o pewnych rzeczach powiedzieć, które wierzę, że to będzie tak prostowało i umacniało nas w miejscu, w którym jesteśmy i na drodze, którą żeśmy obrali. Jest ten nowy rok. Życzymy sobie wszystkiego najlepszego, ale pamiętajmy, że skończył się stary rok. I dobrze jest pozałatwiać ten stary rok, ażeby nie wejść z tym balastem, ciężarem w nowy rok. I jeżeli masz rzeczy dotyczące grzechu, masz rzeczy dotyczące czegoś, co obiecałeś Bogu, a w ogóle nie wypełniłeś i teraz pójdę dalej, to posłuchaj, to cię trzyma, to cię wiąże. Jedna z modlitw, którą prowadzą Żydzi, jest modlitwa, kiedy oni stają przed tronem Boga i przepraszają Go za to, co wypowiedzieli, za wszelkie niespełnione obietnice, wszelkie niespełnione przymierza i za wszelkie słowa, które wypowiedzieli, że zrobią, a tego nie zrobili, bo oni rozumieją, że to jest grzech. I kiedy patrzymy na ludzi wierzących, to często jest tak, że my szybciej mówimy, aniżeli myślimy. Wypowiemy bardzo wiele słów, a potem jak gdyby, a kiedy ja to mówiłem? Ale to Bóg słyszy. I dlatego też może składałeś obietnicę w tamtym roku, że coś zrobisz dla Boga, uczynisz dla Boga i tego nie zrobiłeś. I myślisz, że Bóg jakoś sobie zapomni. Nie. Ty musisz tą sprawę załatwić przed Bogiem, bo nie pójdziesz dalej. Ja wiem, że Bóg ma plan dla każdego z nas i ten nowy rok jest rokiem czegoś więcej. I każdy z was może otrzymać to więcej od Boga. Ja właśnie się chcę mówić na temat Boga więcej. Że to jest droga, to jest też cena, którą musisz zapłacić. Tak naprawdę, czy życie z Bogiem to jest dla ciebie hobby, takim dodatkiem, rodzynkiem na jakimś ciasteczku, czy to jest rzeczywiście numer jeden? W Bożym Królestwie są też priorytety. Są priorytety. Niektórzy ludzie, nie rozumiejąc tego, oni wykładają się i dziwią się, że w ich życiu nie ma błogosławieństwa, że nie ma wzrostu. Ja powiem wam o czymś jednym, co dotyczy każdego z nas. Kto jest najważniejszy? Pewnego razu do Pana Jezusa przyszli Żydzi i zapytali się, które przykazanie jest najważniejsze. I Jezus jako Żyd mówi, słuchaj Izraelu. Zaczyna się od słuchania. My mamy parę uszu, dwoje uszu, mamy jedne usta. To nam mówi, że powinniśmy dwa razy więcej słuchać, aniżeli mówić. A jak jest w praktyce? W ogóle nie słuchamy, a tylko mówimy. I to tak, tak jak Katarynka i próbujemy innych pouczać, jak to ma wyglądać. Bóg mówi, zaczyna się od słuchania. Każdy list Apokalipsy świętego Jana mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty mówi do zborów. Jest bardzo taka dziwna, nie tyle praktyka, jakby to określił, ale dziwne zachowanie, że ludzie otrzymują słowo prorocze od Boga, obietnice, które Bóg może im indywidualnie daje, albo może być ta obietnica przekazana przez kogoś, który jest obdarowany proroczo, a ludzie wykręcają telefony, zadzwonią do proroka, co mi prorok powie? Słuchaj, pierwsza kwestia. Najbliższa droga do Boga to jest ty i Bóg. Ty i Bóg. Ale żebyś usłyszał słowo od Boga, to potrzebujesz się wyciszyć. Potrzebujesz się oddzielić. Jest to też czas poszukiwania Boga, wyciszenia się przed Bogiem. Bóg jest w stanie ci dać. Ja nie neguję, że Pan może użyć osoby, które są obdarowane w wymiarze duchowym, proroczym. I wtedy On może przekazać ci słowo, które będzie słowem do twojego życia. Ale ile jest tych słów, które ty już otrzymałeś, które masz spisane, i powiedz mi, co z tymi słowami zrobiłeś. Proroctwa, obietnice Słowa Bożego są uwarunkowane. Jeśli zrobisz, ja zrobię. I ludzie nie wypełniają warunków, które Bóg daje, ale ja polecę gdzieś do następnego, ktoś mi znów zaprorokuje i mam kolejne proroctwa. I tych proroctw jest proroctw, ale nic nie robisz, nie modlisz się o to. Jeżeli masz obietnice, które powiedział ci Duch Święty, to była obietnica do twojego życia, to ty musisz tę obietnicę bardzo mocno schwycić w swoim sercu i wołać do Boga: Panie, ja nie popuszczę cię, aż tego nie wypełnisz. I wielokrotnie obietnice są rozłożone na jakiś czas, że to dopiero w jakimś czasie jest wypełnione. A więc wytrwałości nam potrzeba, abyśmy, gdy wypełnimy wolę Bożą, otrzymali to, co On nam obiecał. Kto chce więcej od Boga? Halleluja. W Bogu jest wszystko. To jest Jego miłość, to jest Jego radość, to jest Jego zaopatrzenie, to jest Jego uzdrowienie. O. A więc chcemy więcej od Boga. I dlatego Bóg ma dla każdego z nas to więcej. Ja muszę mieć właściwe priorytety w Bogu, aby to otrzymać. Bo Biblia mówi, że jeżeli my modlimy się o coś, co jest zgodne z wolą Bożą. Pan powiedział tak: słuchaj Izraelu, Pan Bóg, Pan nasz jeden jest. I będziesz miłował Boga ponad wszystko. Z całego serca, z całej myśli, z całej duszy swojej. Na którym miejscu jest Bóg w twoim życiu? Drodzy, jest bardzo wielu bałwochwalców w Kościele. Bardzo wielu. Co jest bałwochwalstwem? Jest rodzina. Bałwochwalstwem jest dom. Bałwochwalstwem jest samochód. Bałwochwalstwem jest praca. Ja nie mówię, że rodzina jest zła, że samochód jest zły, dom jest zły i wszystkie inne rzeczy. Ale jeżeli ty temu więcej czasu poświęcasz, aniżeli żywemu Bogu, to jest twoim bożkiem. Amen? To jest twoim bożkiem. I Bóg jest zasmucony. Dlatego też Bóg nam konkretnie pokazywał te rzeczy i ludzie zaczęli pokutować. Bo nie mieli w swoim życiu przełomu, nie mieli w swoim życiu błogosławieństwa Bożego, robili te rzeczy, cały czas w nich trwali i Pan objawił, że to ty postawiłeś na pierwszym miejscu. A wtedy Bóg stał się tylko takim hobby, niedzielnym albo jeszcze w jakimś dniu tygodnia. Pan chce być uwielbiony 24 godziny na dobę. Pan chce być uwielbiony w każdym dniu twojego życia. Ja nie mówię, że ty się odizolujesz i będziesz żył jak jakiś zakonnik, a wszystko zaniedbasz. Ale ty musisz postawić Boga na pierwszym miejscu. I to wielokrotnie ludzie nie są w stanie przełknąć. Mówisz, że rodzina czy te osoby popełniają grzech, ale ja nic nie zrobię, bo to jest moja rodzina. Bóg jest na pierwszym miejscu. I to są trudne rzeczy, które powodują, że ludzie potrzebują mieć przełamanie, muszą mieć odwagę, aby powiedzieć: czarne to jest czarne, białe to jest białe. I zmierzam do tego, że to więcej, ono będzie ciebie kosztowało coś. To więcej, ty będziesz musiał zapłacić cenę, a cena to jest twoje życie. I chcę wam pokazać historię ze Starego Testamentu, która ma odniesienie do dziś dnia, dlatego że Słowo Boże jest wiecznie żywe. I jest to opisane w drugiej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale. Jest to historia dwóch sług. Wielkiego męża Bożego, jakim był Eliasz, i tego, który był jego uczniem, to był Elizeusz. I każdy wiedział, że Eliasz pewnego dnia odejdzie i że na nim jest namaszczenie i to namaszczenie musi na kimś spocząć. Był to czas, kiedy Eliasz miał szkoły prorockie, miał uczniów prorockich, którym poświęcał czas, aczkolwiek Biblia dużo na ten temat nie mówi, ale jednak są fragmenty mówiące o tym, że ci uczniowie proroccy byli. I każdy z nich znał wolę Bożą odnoszącą się do Eliasza, że pewnego dnia Bóg zabierze Eliasza i to namaszczenie, które jest na nim, musi na kimś spocząć, dlatego że musi być przywódca, ten, który będzie reprezentował Boga, który będzie przekazywał słowo Boga dla narodu żydowskiego. I pamiętamy, że Pan Bóg wybrał, aby był u jego boku człowiek nie ze szkoły prorockiej, człowiek, który zajmował się rolnictwem. To był Elizeusz. I pewnego dnia Eliasz mówi do Elizeusza, gdy Pan zamierzał go unieść wśród burzy do nieba i on wyszedł z nim z Gilgal. Czytamy w drugim rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. I rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Ty zawsze masz możliwość pozostania w miejscu, w którym jesteś. Ewentualnie powiesz, że będę się zmieniał tylko i wyłącznie fizycznie. Ale każdy dzień to był dniem inspiracji i doświadczenia Boga, że twoje życie powinno być bogatsze duchowo, bogatsze w mądrość, że będziesz tą mądrość mógł dawać innym ludziom, będziesz mógł służyć. I czytamy, że on mówi, pozostań tutaj. Ale jaka była odpowiedź Elizeusza? Jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. A więc zauważcie, on mówi do tego, którym posługiwał, który był ciągle przy nim. Zostań tu. On go tak naprawdę zniechęcał. A on mówi, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, ja Cię nie opuszczę. Ja będę przy Tobie. Bo on znał tę zasadę, że my potrzebujemy, wytrwałości nam potrzeba, abyśmy, gdy wypełnimy wolę Bożą, otrzymali to, co Bóg nam obiecał. I on dalej szedł z tym Elizeuszem. I wychodzą na wprost nich uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu. I do Elizeusza mówią, czy ty wiesz, że dzisiaj Pan, twego Pana, on go uniesie wśród burzy do nieba? Ja też to wiem, ale wymilcz się. Elizeusz wiedział, co może zyskać i co może stracić. I on wiedział, kiedy to się wydarzy, to błogosławieństwo spocznie na nim. I on widział wśród tych uczniów prorockich tak naprawdę konkurencję. Mówi, ja wiem to też, ale wymilcz się. I dalej do niego mówi Eliasz. Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Jerycha. Drodzy, ty możesz być cały czas w tym punkcie Gilgal. Przyjąłem Pana Jezusa, mam chrzest w Duchu Świętym, przychodzę do kościoła w niedzielę i w środę, u nas co w środę nabożeństwa, u was chyba w innym dniu, te środy. I to mi wystarczy. Możesz tak być i Bóg cię dalej kocha. Ale co ty doświadczasz z Bogiem? Wiesz, 20 lat temu doświadczałem Boga i mówisz tak jak taki mistrz olimpijski, który 30-40 lat temu osiągnął, zdobył jakąś nagrodę i ciągle o tym opowiada. Stara, zdarta płyta. To jest stare. Bóg ma ciągle nowe. Ja wierzę w Boga, który jest wczoraj, który jest dziś i który będzie jutro taki sam. Ja wiem, że Bóg działa ten, który jest teraz. Ja chcę Boga teraz. Ja mogę wspominać o tym, co On zrobił wczoraj, ale ja nie będę żył dniem wczoraj, tylko ja chcę żyć dniem dzisiaj. Amen? I mówi Elizeusz do niego, jako żyje Pan, ja Cię nie opuszczę, idę za Tobą. Idą dalej i tam wychodzą na wprost niego uczniowie proroccy z Betelu. I mówią, czy ty wiesz, że dzisiaj Pan, twego Pana, on go uniesie w niebie, do góry, do nieba? Ja też to wiem, ale wymilcz się. I on ponownie jest zniechęcany przez Eliasza, ale jednocześnie znów widzi jakby konkurencję ze strony tych uczniów w Betelu. I czytamy dalej, że Eliasz do niego powiada, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Jerycha. I dzieje się to samo. I później w Jerychu Eliasz do niego mówi, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę i poszli obaj. Ja wierzę, że Duch Boży objawia różne rzeczy na różny czas. Ja wierzę, że my mamy Ducha Świętego i dzieckiem Bożym jest ten, którego prowadzi Duch Święty. Zbawienie przez przyjęcie Jezusa Chrystusa, chrzest wodny, chrzest w Duchu Świętym, ale to jest coś więcej w Bogu, że kiedy będziesz miał społeczność, miał relacje i On będzie do ciebie mówił, On będzie z tobą chodził. Ja wierzę, że my potrzebujemy poruszać się w Nim. Nie możemy stać w jednym miejscu. Dlaczego ludzie wielokrotnie stoją w jednym miejscu? Dam przykład ze szkoły podstawowej. Jeżeli nie zdałeś w jakiejś szkole, w klasie, to dyrekcja ciebie nie daje ci promocji do następnej klasy. Tylko co musisz robić? Powtarzać ten rok, aż ponownie zaliczysz egzamin, tak? Zaliczysz, pójdziesz dalej. Ale niekiedy są ludzie, którzy po wiele lat, wieczni studenci, uczą się i dojść do prawdy nie mogą. O tym również Biblia mówi. Przyczyną może być grzech. I Duch Święty nie będzie działał wbrew temu, kim On jest. On jest święty. My praktykujemy spowiedź, biblijną spowiedź. Ludzie przychodzą, ja widzę, że mają problemy. Ja wiem, że oni się spowiadają bezpośrednio Bogu. Skończy się nabożeństwo i znów to samo robią. Znów do tego samego i znów się spowiadają. Tak nie może być. Są rzeczy, których ty nie jesteś w stanie zdjąć ze swojego życia. Niejednokrotnie ludzie żyją, przychodzą do kościoła przez kilkadziesiąt lat i walczą z czymś, co już dawno wyznali, ale nie może to ich opuścić. Walczą z oskarżeniem, walczą z odrzuceniem, walczą z potępieniem. To może być zdjęte, kiedy ty pójdziesz i uniżysz się przed kimś i jemu się wyspowiadasz. List do Jakuba mówi, że wyznawajcie grzech, ale to jest w kontekście służby starszych. Ty możesz pójść każdemu wyznać grzech, tylko nie każdy poniesie ciężar tego grzechu. I dlatego też do nas ludzie przychodzą, do liderów i się spowiadają. I dopiero my łamiemy tę rzecz. My nie łamiemy te więzy, które są w ich życiu. Niekiedy jest to bardzo demoniczne więzy, ich uwalniamy i on mówi, ja czuję wolność. Z którą straciłem przez tyle lat, nie mogłem sobie poradzić. To jest ta duchowa spowiedź i my żeśmy to odrzucili jako w kościołach, no bo to nam się kojarzy z czymś, co wynieśliśmy z tradycyjnego kościoła. Ale Biblia mówi, że to jest właściwe. Grzech mój wyznałem Tobie, winy nie ukryłem, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Jeżeli my przychodzimy do kościoła i żyjesz w grzechu, i chcesz pójść dalej, to ja chcę ci powiedzieć, nie pójdziesz dalej. Dlatego, że Duch Boży nie będzie tego błogosławił. To, co jest brudne. I dlatego my potrzebujemy mieć uniżenie. Potrzebujemy mieć pokutę. Niekiedy przychodzą ludzie, którzy kiedyś byli w kościele i z kościoła wyszli i teraz chcą bardzo szybko wejść do kościoła. My ich tak szybko nie bierzemy do kościoła. Dlaczego? Można było, chwała Bogu, bracia i siostry, są ludzie, którzy jak przychodzą do kościoła, to mówisz, chwała Bogu. Ale są tacy, jak odchodzą z kościoła, to mówisz, chwała Bogu. Kiedyś oglądaliście chyba ten film Skrzypka na dachu. I do Rebe przychodzą Żydzi i pytają się, Rebe, jest błogosławieństwo dla cara? Rebe tak spojrzał w górę, o jest, niech Bóg błogosławi cara i niech go trzyma z dala od nas. Dlatego też niekiedy dobrze jest, jeżeli pewnych ludzi nie ma w kościele. Bo wtedy Kościół odżywa. Wtedy Kościół jest wolny i może swobodnie się rozwijać. Jeżeli człowiek się nie uniży. I my bierzemy takich ludzi na spowiedź. Mamy listę około 70 grzechów. I mówimy, ty musisz prześwietlić swoje serce. Przyjdziesz w poście, będziemy się modlić i modlimy się i Duch Święty odkrywa czasami sytuacje dotyczące jego życia i widzimy, wtedy jest pokuta. To nie jest to sposób, że fajnie, bo przyjdzie następny i będzie więcej nas, tylko z tym jednym, który przyjdzie czasami wiele więcej. Wiecie jak to? Duchowi towarzysze ciemności. I my takich nie chcemy. I dlatego, żeby demony nie miały pożywki działania w życiu takiego człowieka, ten człowiek musi przejść oczyszczenie, musi przejść pokutę, którą trzeba mu wskazać. Oni wielokrotnie nie wiedzą, że to jest złe. My im pokazujemy. I to jest, my jesteśmy drzwiami, które możemy zamknąć albo możemy otworzyć. Kościół ma być czysty i święty. I dlatego, bracia i siostry, to jest czas, kiedy Duch Boży oczyszcza Kościół wszędzie. To jest czas, w którym kościoły dochodzą do takiego punktu, że my tak dalej już nie możemy funkcjonować. My tak naprawdę dalej nie możemy pozwalać na takie, a nie inne działania w życiu ludzi. Niekiedy z pewnymi ludźmi się musimy pożegnać. Dlaczego pożegnać? Bo nie chce. Kto czysty, kto brudny, niech się dalej czyści. Nie chce się czyścić? Uważasz, że tak będziesz żył i będziesz nam to eksportował? To my takiego eksportu nie chcemy. Idź sobie do innego miejsca. I wtedy, kiedy Kościół jest oczyszczany, przychodzi obecność Boża. Przychodzi chwała Boża. Ludzie doświadczają wizytacji czy anielskich. Ludzie otrzymują sny. Ludzie otrzymują słowa prorocze. Dlaczego? Bo Duch Boży może w czystości się poruszać. I dlatego też ja wierzę, że Pan prowadzi Kościół w kierunku oczyszczenia. Nie dlatego oczyszczenia dla oczyszczenia, tylko z tej jakości będzie ilość. Dlatego, co my możemy zrodzić? Ja ostatnio w kościele powiedziałem, są ludzie w kościele, w którym ja jestem pastorem, do których ja bym nikogo nie dał, który się nawróci. Dlaczego? Bo oni go zniszczą. Co możesz zrobić? Doprowadzisz go do tylko i do takiego poziomu. Ja muszę wiedzieć, że ten człowiek, który chce prowadzić, to ma serce Boże. To ten człowiek, który jest uległy, który jest poddany liderom, który jest uniżony, który nie to, że on więcej, ja już więcej wiem niż ty. To jest pycha. Dlatego niekiedy mieliśmy dyskusję po prostu z demonami, jak demony mówiły przez usta ludzi. I my żeśmy to wiedzieli, to jest demon, który mówi przez tego człowieka. I my nie będziemy dyskutować z takimi ludźmi. Bo demony są bardzo inteligentne. Jeżeli nie masz Ducha Bożego, to cię zapędzi w tak zwany kozi róg i się nie pozbierasz. I to jest duchowa walka. Gdybym wam mówił o rzeczach, które diabeł robi i jak posyła sługi swoje do kościoła, to tylko możesz mieć przez Ducha Świętego objawienie, że ten człowiek nie jest od Boga albo jest posłany po to, żeby od wewnątrz rozbijać Kościół. Potrzebujemy Ducha Bożego. Potrzebujemy Ducha Świętego i potrzebujemy mieć oczy, potrzebujemy darów Ducha Świętego, żeby Bóg obnażył nam, pokazał, kto jest kto. To jest bardzo ważne, bo przez to albo Kościół będzie rósł, albo będziemy się ciągle borykać z jakimiś problemami. I co mówi Elizeusz do Eliasza? Jako żyjesz ty, jako żyje Pan, ja ciebie nie opuszczę. W tej historii jest mowa, że 50 uczniów prorockich poszło w pewnej odległości i się przepatrywało. I wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj przeszli po suchej ziemi. I wtedy, kiedy przeszli suchą nogą przez Jordan, mówi Eliasz do niego, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę mi, niech mi przypadną. I nasze Biblie są jest to niewłaściwe przetłumaczenie. Dlatego, że on poprosił jakby mniej niż to, co chciał. On tak naprawdę poprosił, ja chcę mieć dwa razy więcej ducha we mnie niż to, co miałeś ty. On dlaczego? Jeżeli rozumiemy kontekst kultury żydowskiej i kontekst prawa starotestamentowego, to jest tam prawo, które mówi w V Księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale o prawie pierworodnego. Że jeżeli był mąż, który zmarł i pozostawił synów i był syn z tej nielubianej i syn z lubianej i ten z nielubianej był pierworodnym, to jego nie można pominąć. On musi otrzymać podwójną cząstkę. Podwójną porcję, dlatego że Bóg tak nakazał. I Elizeusz musiał czuć się jako ten nielubiany. Dlaczego? Bo on się stykał z tymi prorokami, z tymi uczniami prorockimi. On nie był częścią szkół prorockich, które tam funkcjonowały. On był przy Eliaszu i być może wielokrotnie spotykał się z ich niechęcią. I on powiedział do Eliasza, ja chcę mieć dwa razy więcej ducha, aniżeli był w tobie. I kiedy my obserwujemy życie i służbę Elizeusza, to to się wypełniło i on w swoim życiu uczynił 2 razy więcej cudów niż uczynił Eliasz. A więc po co ci jest namaszczenie? Po to, żeby służyć. Namaszczenie jest po to, żeby demonstrować potęgę Bożej chwały. Ale ty musisz mieć serce czyste. I jeżeli on by poprosił o 2/3 tylko z tego, co ty masz, to byłoby mniej. A Bóg ma więcej. Nowy Testament powiada, że Bóg daje ducha bez... Jak? Bez miary. A więc Paweł się modli, abyśmy mogli poznać miłość Chrystusa. Jej szerokość, jej długość, jej wysokość i jej głębokość. Drodzy, ty możesz być przez ileś lat w kościele i tak naprawdę jesteś zanurzony tylko i wyłącznie po swoje kostki. I tak zwanie mówisz, bawię się, o jaka fajna woda, fajnie się dzisiaj czuję, a jutro się już źle czuję. Twoje życie w Bogu nie może być uzależnione od twojego samopoczucia. Dlatego, że uczucia to jest element duszy, a Bóg jest duchem. I my potrzebujemy słowo brać do naszego życia i na słowie, niezależnie, co my będziemy odczuwali. Amen? Amen. Fajnie nam jest uwielbiać Boga, kiedy mamy pełny portfel, kiedy mamy pełną lodówkę, tak? Kiedy z nam wszystko idzie. Ale jest bardzo źle, kiedy nie ma pusty jest portfel, na koncie nie ma za bardzo, tak? W lodówce też nie ma za bardzo. I wtedy co? Albo pójdziemy za radą żony Joba, złożecz Bogu i umrzyj. Albo pójdę za radą Dawida. Będę błogosławił Pana tylko wtedy, kiedy będę miał pełny portfel. Jak? Kiedy będę błogosławił Boga? W każdym czasie. W każdym czasie. W każdym czasie, Bóg mówi. Błogosław mnie w każdym czasie. I idzie walka o nas umysł, o nasze myśli. Bóg mówi, znamy prawdę. Jeżeli tą prawdę my przyjmiemy do naszego umysłu i z nią się zgodzimy, wtedy będzie błogosławieństwo. Kiedy ty wiesz, jaka jest prawda, ale ja lepiej wiem. Ty sobie mów, a ja jednak zdrów. I ty będziesz postępował według twojego doświadczenia, które nie jest zgodne ze Słowem Bożym, to ty tak naprawdę mówisz, że Bóg jest kłamcą. I wcześniej czy później wejdziesz na pozycję obwiniania i oskarżania Boga, że to On jest winien, że tobie się nie wiedzie. To On jest winien, że tobie jest gorzej, aniżeli temu bratu czy twojej siostrze. I pojawi się zazdrość, pozdrawi się zawiść względem brata i siostry. I to jest zabójcze. I otwierasz drzwi dla nieczystości, otwierasz drzwi dla demonów, które mogą ciebie użyć w złych rzeczach. My potrzebujemy cały czas prześwietlać nasze serce. I on otrzymał to, o co prosił. I wtedy co się dzieje? Wtedy ci uczniowie prorocy, kiedy zobaczyli, że namaszczenie spoczęło na Elizeuszu, oni się przed nim ukłonili, tak? I my obserwujemy ludzi, którzy chcą więcej Boga. A więcej Boga to jest zbliżanie się bardziej do światłości. I możemy być ludźmi, jak którzy siedzą w kinie i siedzą na siedzeniach i obserwują, co dzieje się tam na scenie. O, patrz, ona ma to, albo to zrobiła, albo tamto zrobiła. I widzisz wszystko dlatego, że światło oświetla życie tego człowieka. Człowiek Boży, który chce Boga więcej, on będzie zbliżał się do światłości i w tej światłości będą ujawnione nieczystości. Amen? Ale serce Bóg oczyszcza. I jeżeli chcesz odkryć się bardziej dla Boga, to ty musisz zbliżać się do Boga. I On będzie ci pokazywał, w czym ty grzeszysz. Niektórzy są dumni, no bo wiesz, kiedyś piłem 0,5 litra, a teraz już mniej, bo tylko 0,5 litra, czy ćwiartkę i patrz i stoję. To, albo niektórzy powie ci, no bo kiedyś piłem, ale dobrze piłeś, ale tak, bluźnisz. Jak szewc, czy nawet lepiej niż szewc. Dalej, twoje myślenie jest tak złe. Ty plotkujesz, kłamiesz. Są grzechy, które są widoczne i ludzie są w stanie zaobserwować, ale są grzechy, które są niewidoczne. A więc, że tutaj przychodzisz nawet do kościoła, uśmiechasz się, ale w środku, gdybym tylko mógł, jesteś zabójcą. No wiesz, zabić nie zabiję, bo dostanę do żywocie. Ale ja, jeżeli nienawidzisz brata i siostrę, to Biblia mówi, to jest grzech, tak? Tak jakbyś go zabił. Ilu morderców mamy w Kościele? Amen? A więc prześwietlaj swoje serce. Albo patrz, ja tyle pracuję, a tamte nic nie pracuje. Zobacz, ma auto. Lepszy samochód aniżeli ja. No patrz, straciłem już od razu, aż mi się nie chce żyć. Jeżeli ty masz takie odczucia, to gdzie twoje serce jest? I ludzie Boży, którzy są więcej Boga, będą zbliżać się do Boga, do źródła Boga, do świętości i Pan będzie objawiał ich niedoskonałości. I będziesz się dziwił, może o, takie rzeczy on spowiada się, z takich rzeczy. Ale gdzie jest on, a gdzie jesteś ty? I wtedy dziwisz się, że do tego człowieka ludzie lgną. Dziwisz się, że on nawet nic nie mówi, a ludzie do niego idą. Powie jedno zdanie, a ludzie go słuchają. Dlatego, że w tym jest Duch Święty. Dlatego, że w tym jest Pan. I on namaszcza to słowo. Dziwi się, że ci ludzie jakoś chcą przy nim być, bo on naprawdę ma serce współczujące, łaskawe, dobre. I to jest, dlatego my musimy zobaczyć, czy my mamy serce baranka. Baranek, Chrystus Jezus jest barankiem uniżonym i na nim spoczął Boży Święty Duch. Jeżeli ty chcesz chodzić w Duchu Świętym, to musisz mieć uniżone serce. Musisz mieć pokorne serce. Być sługo. I wtedy Bóg będzie cię błogosławił. I drodzy, Bóg ma więcej dla każdego z was tutaj w tym miejscu. To jest rok więcej. Czy tego chcesz? Ale to są, to co spotkało Elizeusza, to przeciwności, zniechęcenia. Słuchaj, wszystko byłoby dobre. Patrz, o ta jest zło. Ten jest, jak ja widzę, ja nie mogę się modlić, jak go widzę. To gdzie ty jesteś? Jeżeli go nie miłujesz, to go przynajmniej miłuj jak nieprzyjaciela, jak wroga. No. Bo Biblia mówi, że wrogów nie zabije, ale miłuj. Tak? Jeżeli już tak mnie traktujesz, no to przynajmniej módl się o mnie, błogosław mnie, ale nie mogę. To idź do Boga i Bóg ci da miłość. Halleluja. A więc ja chcę, dotykam czegoś, co... To są problemy w wielu kościołach. U nas, w tym miejscu, w tym miejscu. My potrzebujemy zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Kochani, przez pracę w administracji państwowej ja zrozumiałem jedną rzecz. Że każdy urząd ma zasięg, ma właściwość rzeczową i właściwość miejscową swojej działalności. A więc Bóg mnie dziś postawił, daje mi autorytet do wykonywania czegoś na danym terenie. I daje mi do tego namaszczenie. I ja chcę zrobić to jak najlepiej, żeby z tego był owoc. A niekiedy ludzie są na zasadzie takich obserwatorów, wiecznych obserwatorów. Obserwuję i nic nie robię. I nie ma w jego życiu absolutnie żadnego owocu. Wiecie o tym, że ja znam takie osoby. Nie ma żadnego owocu. Komu głosiłeś się Ewangelię? Nie czuję. Możesz nie czuć, ale Słowo Boże mówi, idź i głoś. Tak? To jest nakaz pański. Ale ja kocham Pana. Ale miłość pańska, miłość do Pana objawia się przez posłuszeństwo Jego Słowu. Ale przecież jest mowa, gdzie Duch Pański, tam wolność. Duch Pański nigdy nie działa wbrew Słowu Bożemu. Amen. Wyobrażasz sobie pociąg, który porusza się na dwóch szynach i gdzieś tam na jednym kole i ty byś jechał takim pociągiem? I to jest do naszego życia. Jedna szyna to jest Duch Święty, a druga szyna to jest Słowo Boże. Jeżeli będziesz jechał po tych dwóch szynach, powiem ci, będziesz pewnie stał. Jeżeli chcesz właściwie wzrastać w Kościele Bożym, to dzieje apostolskie mówią, w jaki sposób wzrasta Kościół. Zobaczcie, mamy tu krzesła na czterech nogach, ale gdybyśmy teraz zrobili doświadczenie, ucięli jakąś jedną nogę, czy usiadłbyś na takim krześle? A dlaczego ty się nie zastanawiasz, czy będziesz siedział, czy nie siedział? Siadasz, bo wierzysz w to, że to krzesło będzie ciebie trzymało i będziesz siedział bezpiecznie i wygodnie, bo ma cztery nogi. I dlatego Nowy Testament powiada, że Kościół wzrastał, by trwał w modlitwie, w łamaniu chleba, w nauczaniu i w społeczności. Jeżeli któregoś z tych elementów nie ma, to twoje życie jest niestabilne. I dlatego też potrzebujesz być częścią społeczności. Jako Kościół się gromadzimy, ale też mamy mniejsze grupy. W grupy domowe, jakkolwiek sobie w danym zborze postanowią. Są wieczerze pańskie, jest modlitwa, jest też nauczanie. I to powoduje, że możesz czuć się bezpiecznie i wzrastać. Nowy Testament powiada, że Bóg daje ducha bez miary. I ja wiem, że Duch Święty jest niczym nieograniczony. Ja chcę takiego Boga znać. Słowo Boże powiada, że Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki ciągle taki sam. I mnie nie zadawala mówienie, że wiesz, książka tamta mówi tam, w książce tamtej tam, a jeszcze w książce tamtej tam. To tak, to mnie może zachęcić, zbudować, ale ja chcę pisać historię mojego życia i żeby to było wpisywane w księdze czynów przez samego Pana. I jeżeli ja będę pracował z Bogiem, dla Boga, wtedy On będzie wpisywał wszystko to, co uczyniłem. Ale jeżeli ja będę pracował dla Boga, bez Boga, to daleko nie pojedziesz. Wyczerpiesz się. I dlatego też niekiedy ludzie w służbie są wypaleni, dlatego że zaniedbali relacji z Bogiem, z Duchem Świętym. Oni myślą, że będą ciągle postępować tak samo i mija czas i są, poruszają się w którymś z tych poziomów. Gilgal, Betel albo Jerycho. Ale błogosławieństwo było za Jordanem, tak? Tam musiał przyjść przełom. Eliasz zwinął płaszcz, uderzył, rzeka się roztąpiła. Bóg jest Bogiem przełomów. Dawid nazwał go Baal Perasim. Kobieta, która cierpiała 12 lat na krwotok, wycierpiała bardzo dużo. Straciła bardzo wiele pieniędzy. Słowo Boże mówi, wiele wycierpiała od tych lekarzy. Teraz pójdziesz do rodzinnego, rodzinny ci wypisuje receptę, wejdziesz do apteki, to nawet przynajmniej 2 zera to jest minimum w rachunku, który ci tam potem aptekarz da, tak? A więc wszystkie pieniądze ta kobieta straci. Ile ona musiała wstydu się najeść. Ale powiedziała, gdy usłyszała o Jezusie, jeśli ja go tylko dotknę, ja będę uzdrowiona. I ta kobieta poszła do Jezusa. Jezus był otoczony mnóstwem ludzi. I żeby się dotknąć, ona musiała się tak przepychać, myślę, że bardziej niż ci, którzy pamiętają czasy PRL-u, w kolejkach po buty, w kolejkach po kiełbasę, w kolejkach po cukier i sól. Ci, którzy pamiętają PRL i lata agierkowskie, to wiecie, co tam się wtedy działo. Były zapisy całymi nocami rodziny. Jeden stał w sklepie za cukrem, drugi za butami, trzeci za meblami, a czwarty jeszcze za solo, a piąty jeszcze za zapałkami w kiosku ruchu. I tylko komunikowali się, tutaj to, dawaj, tutaj papier toaletowy, tutaj to, tam to. I całe rodziny były w to zaangażowane. I jak przywieźli coś, to ludzie walka czasami się tłukli. Ta kobieta powiedziała, jeśli ja go dotknę, ona musiała się przebijać i dotknęła się Jezusa i otrzymała uzdrowienie. I dlatego też to błogosławieństwo, które Bóg zamierzył na ten rok, ono też będzie wymagało od ciebie pewnej postawy. Postawy determinacji, postawy, że nie będzie się zniechęcał. I ilu z was otrzymało obietnice Boże? Ilu z was? I mijał jeden rok, dwa, nic się nie stało i to obietnicę położyłeś gdzieś na górną półkę. Kochani, my doświadczamy realizacji proroc, które ja otrzymałem w roku 2000. I chcę wam powiedzieć, musiałem czekać 16 czy 17 lat na to, aby mógł przeżyć to słowo. Jedna siostra w naszym kościele jakieś też 15 lat temu otrzymała proroctwo, że ona będzie w Jerozolimie i ona będzie w Jerozolimie tańczyła przed Panem. I kiedy znalazła się pierwsza z Izraelu, kiedy znalazła się w Jerozolimie, kiedy znalazła się pod ścianą płaczu, kiedy znalazła się wśród Żydów sławiących Boga na nabożeństwie, Bóg jej przypomniał to słowo. I ona miała do wyboru, albo zatańczy, albo nie. I zaczęła tańczyć. I do jej serca przyszła ogromna radość. I mówi, wypełniło się proroctwo, które dał mi Pan. Musiała tyle lat czekać. Czy ty jesteś cierpliwy w Bogu, aby wypełniło się słowo? Niektórzy ludzie bardzo szybko się zniechęcają albo idą w inne miejsce. Bóg obiecał, to Bóg zrobi. Alleluja. Jeśli Bóg obiecał, to Bóg zrobi. Jeśli Bóg obiecał ci, to On zrobi. Jeśli Bóg obiecał Kościołowi, to On zrobi. On jest Bogiem, On nie jest kłamcą. Chyba, że mamy wyobrażenie innego Boga. On jest wierny. On jest wierny. On jest wierny. I z powodu wierności Bóg będzie cię błogosławił. Pan, kiedy będzie rozliczał ludzi, to powie, sługo namaszczony, bogaty, wejdź do mojej radości i masz tyle i tyle miast. Tak, tak jest napisane w Nowym Testamencie? A jak jest napisane? Sługo wierny. A co to jest wierność? To jest lojalność. To jest poddanie się. Ale ja mi aż tam rozrywa. No nie wiem, no to weź sobie jakąś tabletkę, żeby ci nie rozrywało. Pójdź do Boga i cię Bóg wyciszy. Najlepszą tabletkę ci da. Wyciszającą tabletkę. I cierpliwość. I cierpliwość. I cierpliwość. I cierpliwość. Halo? 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 Czy wiecie, o co chodzi? To jest wierność. Ja nie szukam namaszczonych sług. Z tymi namaszczonymi, proszę, już mam siwych trochę włosów przez tych namaszczonych. Kiedyś przyjeżdża człowiek, poszukiwacz doskonałości i najlepszych kościołów. Mówi, wiesz co? Jakie tu namaszczenie? Ja chcę być w tym kościele. A do mnie, jak ktoś mówi, że tu namaszczenie, to i uwierzcie mi, mi się już czerwone lampki zapalają. Ja nie neguję, że jest, ale jeżeli ktoś już tak kadzi, to dla mnie to już czerwona lampka. Dlatego, że za miesiąc znajdzie bardziej namaszczonych i bardziej namaszczonego. I ja chcę być częścią tego kościoła. No ale powiedz swoją historię. No wiesz, w tamtym kościele byłem, nie dało rady. Wyszedłem z tego kościoła. Poszedłem do drugiego, też chłopie, namaszczenia niemal, religia, nie dają działać, w ogóle wiążą itp. A więc ja nie jestem w cieniem bity. Dzwonię do jednego pastora. Pastorze, jest tu taki człowiek, on mówi, że u was był, że wyszedł, że tak, był. Słuchaj, a może ja ci pomogę, żeby on wrócił do tego kościoła? A ja nie wiem, czy bym chciał. I okazuje się, tu narobił, tam narobił i przyszedł do nas. A co był tutaj u nas by zrobił? Też narobił. To my cię weźmiemy na obserwację. Będziesz obserwowany. A więc możesz być sympatykiem, ale jeszcze niezrzeszonym, niezarejestrowanym, niezapisanym. No i przyjeżdżał, ale w końcu się dopytuje, kiedy, no i kiedy. No to spotkamy się z tobą. My się spotkamy, ale wołamy, Boże, obnaż wszystko, co w sercu tego człowieka jest. My nie chcemy być ogłupieni. Słuchajcie, kiedy przyszło spotkanie, kiedy on otworzył swoje usta, to my otworzyliśmy swoje oczy. Zobaczyli, co to jest. Jak on zaczął mówić, jak on zaczął nas połaczać, jak on mówić, jak Kościół powinien wyglądać, jak trzeba robić to. Mowa moja krótka, idź do innego ogródka. Słuchajcie, to jest szok. I dlatego musimy wiedzieć, kogo wpuszczamy. Dlatego, że Kościół jest Boży. I Kościół jest podwaliną prawdy, fundamentem prawdy w Kościele. I tu jest Duch Święty. I ty możesz widzieć swoimi oczyma, ale mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Co Duch Święty mówi do zborów? Co Duch Święty mówi do zborów? Gdzie jesteś, bracie i siostro, w którym miejscu? Ja mówię szczególnie do ludzi starszych, którzy już przekroczyli lat 18, a już bliżej im do setki niż dalej. I mówię, posłuchaj, ty jesteś już na ostatniej prostej. Jak musisz żyć, żeby nie stracić? Kochani, ja modliłem się o ludzi, którzy na ostatniej prostej pokutowali i Duch Boży wstrzymywał ich zabranie do wieczności. I co wychodziło? I jeżeli by odeszli w takim stanie, chociaż wszyscy jaki cudowny i wspaniały, poszliby do piekła. Czy wiecie, że ludzie, którzy chodzą do kościoła, mogą też być w piekle? Co? Ja nie wierzę w to, że przyjąłem Pana Jezusa, grzesz ile chcesz i tak Bóg musi mnie zbawić, musi mnie wziąć, a ja mu łaskę zrobię. Jak przyjdę, to niech się cieszy. Nie przyjdę, to niech czeka na mnie. Ja nie wierzę w to. I ja po prostu nie uważam, że jeżeli ktoś tak mówił w taki sposób, to on tak naprawdę nie zna Boga. Jaki jest Bóg? Jedna chwila, jedna sekunda w Nim może ci objawić całą wieczność. Ja miałem takie zdarzenie, kiedy zacząłem się modlić do Ducha Bożego i Duch Boży przyszedł. To trwało, ja nie wiem, może sekundę. Ja odczułem, jak zabrał swoje tchnienie. Wiecie, jakby swoją obecność, to jest straszny stan. Ja wtedy zrozumiałem, Boże, co to będzie się działo, kiedy Ty zabierzesz swego ducha z ziemi? Jak ludzie wytrzymają? To jest niemożliwe, żeby funkcjonować. I zacząłem mówić, Boże, nie zabieraj ducha swego. I znów ponownie to przyszło. To była krótka chwila, nie wiem, może to była sekunda, ale ta sekunda wydała mi się, że jest wiecznością. To jest straszny stan. I Duch Święty znów przyszedł. I wtedy doceniasz, czym jest ta Boża obecność. I my wielokrotnie jesteśmy częścią Kościoła i my nie doceniamy tego, co my mamy. My nie doceniamy pracy sług Bożych. A Polacy szczególnie są mistrzami świata. I to, co się dzieje w Polsce, w telewizji oglądasz, to jest, wiecie, to jest makabra. I to ten sam Duch chce przychodzić, czyli nawet operuje w Kościele, bardziej lub też mniej. Że trzeba pokutować z powodu tego, że nie ma poszanowania dla władzy. Nie ma władzy jak od Boga. Nie ma poszanowania dla pracy Bożej, która jest wykonywana. Pokaż mi swój owoc. Ja ludziom mówię prosto. Jeżeli ci się nie podoba, ty uważasz, że masz takie idee, rewolucyjne idee, objawienie czasów końca, załóż kościół i pokaż mi. Mija czas jakoś, ani założył kościoła, nie może funkcjonować. Dlatego, że demony, one chcą funkcjonować w kościele. One chcą żyć w ciele człowieka, ale one również chcą wegetować wśród tych, którzy gdzieś tam przy kościele. Dlatego Salomon mówi, nie rozumie szlaku węża na skalę. Wąż to jest diabeł. Ile on złego robi wewnątrz nas. I wielokrotnie użyje też nas. Piotr się na to nabrał, że Jezus musiał go skarcić. Jeżeli Piotr poddał się temu, czy ty też możesz się nie poddać? Dlatego musimy być bardzo, ale to bardzo prawi przed Bogiem w czystości Bożej. Ale to takie pewne myśli, które się dzielę. Ale moje przesłanie dla was, Bóg ma więcej. Kochani, chcę do was zapytać się o coś. Ilu z was otrzymało obietnice od Boga, które jeszcze nie są zrealizowane? O tych obietnicach wiesz ty. Ilu z was czeka już nawet może więcej niż rok? Może nawet więcej niż dwa, niż trzy, niż cztery, niż pięć? Nie możesz opuszczać. Nie może być tak, że ty to zostawisz i kurz przykryje to proroctwo. To proroctwo musisz wziąć i przychodzić z tym do Ducha Świętego i mówić, Panie, tchnij życie. Ożyw mnie według obietnicy Słowa Twego. Ożyw mnie według Słowa Twego. I to Bóg obietnicę wypełni. Jeżeli nie masz wiary, albo mam nadzieję, ale już nie mam wiary, to Duch Boży może na nowo rozniecić twoje życie. Na nowo włoży do twojego serca wiarę, że to się wypełni. Bez wiary nie możesz się podobać Bogu. I ty musisz wierzyć. Obietnicy nie wychodzisz. Ja już kiedyś wychodziłem uzyskanie rozgrzeszeń na kolanach wokół ołtarza albo pójście do jakiegoś świętego miejsca i będziesz miał rozgrzeszenie. Biblia mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza. Tu się nijak ma przynależność denominacyjna. Halo. I staż wiary chrześcijańskiej. Tu się ma twoja osobista relacja z Bogiem. Czy masz wiarę, ażeby te rzeczy mogły się stać? Ta kobieta Żydówka powiedziała, jeśli się ja go tylko dotknę, ja będę uzdrowiona. I dzisiaj Duch Boży do ciebie mówi, dotknij się mnie. Dotknij się mnie. Dotknij się mnie, a ja ci to uczynię. Ona tylko przyszła i dotknęła się tych zwisających frędzli Jezusa, tych szat i złapała się, dlatego że to była oznaka sprawiedliwości Bożej. I była uzdrowiona. Halleluja. Była uzdrowiona. I była uzdrowiona. Ten rok jest dla ciebie rokiem uzdrowienia. Ten rok, jeśli ty przyjdziesz do Boga i mocno się Go schwycisz, przyjdzie uzdrowienie twojego serca, twojej duszy, twojego ciała. Ale nie możesz załamywać się. Biblia wyraźnie powiada, że wytrwałości nam potrzeba, abyśmy, gdy wypełnimy wolę Bożą, otrzymali to, co On obiecał. Co On obiecał. Co On obiecał. Bóg jest wierny to uczynić. I takiemu Bogu służysz. Ty takiemu Bogu, takiego Boga poznałeś i takiemu Bogu obiecałeś, że będziesz Mu służył do końca dni. Dlatego nie możesz rezygnować. Ci, którzy zdobywają nagrodę, to ludzie wierni. Sługo dobry i wierny. Ja szukam ludzi wiernych, bo jeżeli on może być nienamaszczony, może być nawet niezdolny, ale jeżeli jest wierny, to Bóg doda mu i tego, i tego, i da mu namaszczenie. Słudzy wierni są namaszczeni. Halleluja. Dlatego, że ja z takimi wiernymi ludźmi ja mogę podbić świat. Z takimi ludźmi mogę uczynić wiele. Ile osób w tysiącu półchrześcijan, ilu jest chrześcijan? W tysiącu półchrześcijan. Półchrześcijan, czyli tak, połowa idzie do piekła, połowa idzie człowieka do nieba. Tak? Jest tam chociaż jeden chrześcijan? Nie ma. Nie ma. Ty nie możesz być pół w świecie, pół w Bogu. Musisz być całkowicie w Bogu. Halleluja. A ja i Bóg to jest większość. Ja i Bóg to jest większość. Dlatego ja wam powiem, my więcej czynimy z ludźmi oddanymi, wiernymi, lojalnymi niż z tłumem. Dlatego, że tłum dzisiaj jest, a za chwilę tłumu nie ma. Ale ci, którzy trwają na swoich stanowiskach, ciągle są. Prowadzą uwielbienie, prowadzą służbę, prowadzą pracę Bożą i Boże Królestwo może być rozwijane. A jeżeli jest to latająca gwiazda, dzisiaj się pojawia, jutro już go nie ma, z takim człowiekiem nic nie zrobisz. Halo? Jeżeli chcesz spróbować, to pójdź do zakładu pracy i powiedz swojemu pracodawcy, dzisiaj nie czuję, żeby przyjść do pracy. A jutro też, jak poczuję, to przyjdę. Jaka będzie historia twojej pracy? Nagroda będzie ze strony pracodawcy? Co? Czy nie? Nagrodę dostaniesz. Dlatego pewne zasady, które są w świecie, ludzie są w stanie złapać treść ich, a są w Kościele nie są w stanie złapać. Dlatego przypatrz się, jak mówi Salomon, mrówce. Zobacz, co ona robi. I nabądź mądrości. Dlatego nabierajmy mądrości z tych naszych porażek. I nawet jeżeli ty do dziś dnia żyłeś w porażkach, dożyłeś w błędach, ale jeżeli ty zrozumiałeś, Bóg ci przebaczy i jest na nowo, może cię postawić na drodze i będziesz wydawał owoce. Pan powołuje nas do owocności i ten owoc możesz wydawać. Ale najlepszy możesz owoc wydawać w tym wieku końcowym. Mojżesz tego jest świadectwem. Jego przygoda z życiem tak naprawdę z Bogiem zaczęła się mając lat 80. Kiedy składam życzenia ludziom, którzy już mają 70, mówię, życzę wieku Mojżeszowego. I zaczynają się śmiać. A to ile ci jeszcze brakuje? No to powiedzmy 30 lat. Chwała Bogu. Także patrzmy w takiej perspektywie. Oczyma Boga. Bóg was powołał i ma względem każdego z was plan. I on chce Kościół zintegrować, on chce ludzi, ażeby byli blisko tej pracy, która jest prowadzona. I żebyś przyłożył swoją rękę do sztandaru Pana. Przyłóż swoją rękę do sztandaru Pana. Bóg ma taką zasadę. Jeśli ty zajmujesz się Jego dziełem, On zajmuje się twoim dziełem. Halo? Szukaj królestwa, wszystko będzie przydane, tak? Ja tego doświadczam. Ja tego doświadczam, czy doświadczam. Nieraz jest ciężko, ale ja jestem. Bóg jest. Praca Boża idzie. Pan nigdy nam nie obiecał, że to będzie szło jak na masełku, ale powiedział, ja będę. Jeśli jest ze mną Bóg, to tak naprawdę jest wszystko. A jeżeli ja mam Boga, to On wszystko da. A jeżeli jestem blisko Boga, to tak naprawdę niekiedy ja widzę, że On sam wychodzi na wprost mnie i mi to daje, co jeszcze nie zawołam, a już to jest. Tak jest Bóg. Tak jest Bóg. Diabeł chce ci pokazać problemy, żebyś żył poprzez problemy i ocenianie problemów. Spójrz na Boga i zobacz na problem przez Boga oczy. Halo. I wtedy będziesz miał inne nastawienie do życia. Amen. I dlatego moje przesłanie dzisiaj jest więcej w Bogu. I ten rok jest rokiem więcej. Chcesz być w stylu tych proroków, którzy tak patrzyli? Patrzyli, co to będzie? Co to będzie albo nie będzie? Czy też chcesz być tym, który tworzy historię? Elizeusz chciał być w centrum swojego, w centrum Bożego życia. Ja wielokrotnie do Boga mówię, Panie, do końca moich dni ja chcę Ci służyć. Ja nie wierzę w emeryturę chrześcijańską, że odpuszczasz sobie. Jeżeli odpuścisz sobie w służbie, to zaraz będziesz miał owoce, że ci się nic nie będzie chciało. Ale ja chcę być w centrum Bożej woli. Chcę być w centrum Bożej woli. Halleluja. Chcę być w centrum Bożej woli. I dlatego każdy z was otrzymał posłanictwo od Boga. Trzymaj tego mocno. Trzymaj tego mocno. Masz służbę w tym miejscu, służ jak najgoręcej. Wkładaj całe swoje siły, całe swoje serce. Za to Bóg ci odda. I pracujesz dla Boga. Pracujesz dla Boga. I Bóg wynagrodzi ci to wszystko. Halleluja. 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 Co mi po mnóstwie, którzy dzisiaj tu mam albo tam, a w tym Boga nie będzie. Ja chcę Chrystusa. A jeżeli On jest ze mną, to już jest przeciwko mnie. Dlatego też jest więcej. Ja dzisiaj chcę się o was modlić. Jeżeli przyjdzie słowo, to słowo będę chciał ci uwolnić, ale nie w odosobnieniu, że to będzie gdzieś ktoś się domyśli, żeby się nie dowiedział, tylko będzie stał lider, który oceni to, czy tak jest, czy też nie jest tak. Bóg chce dotknąć serca. Ja wyraźnie to czuję. Takie dobre słowo, że jest więcej kwestii. Bóg daje ducha bez miary. Halleluja. Halleluja. Jest to osoba, która ma bardzo zranione serce. Tak dosłownie jakby taka dziura w sercu. Gdzieś zraniony bardzo i nie daje sobie z tym wszystkim rady. Ja wiem, że gdybyś chciał wyjść, to powiedz, o i ta wyszła, albo ten wyszedł. Ale Bóg chce mnie uzdrowić. Musisz wypuścić z serca tą gorycz wobec kogoś. Przebaczyć z całego serca. I przyjdzie uzdrowienie do serca. Halleluja. Zacznijmy uwielbiać Boga. W takiej delikatności Boga. Tak jakbyście Pan cię wezwał przed swój tron i mówi, zaśpiewaj mi pieśń, która rozraduje Jego serce. Zagraj tak, jakbyś nikogo innego nie było, ale tylko dla Niego. Halleluja. Gloria, masinta, laram. Zacznijmy się modlić, bracia i siostry. Gloria. Niech Pan porusza się. Gloria, mafia, daramaki, kuchulores. Halleluja. Halleluja. Ja niekiedy będę mówił o problemach fizycznych. Jeżeli wypowiem to słowo, to będzie słowo wiedzy. I ty jesteś tą osobą, to nie czekaj, ale wyjdź do przodu. To będzie odpowiedź twoja na słowo wiedzy. Są osoby, które mają problemy z żołądkiem. Są takie? Kto ma problemy? Ta jest z żołądkiem. A więc jeśli to jesteś to osobą, wyjdź, będziemy się modlić. Po prostu Bóg chce cię uzdrowić. Halleluja. Mariusz z Dawidem, możecie się ze mną modlić. Gloria Sanderesi. A więc osoby, które mają problem z żołądkiem. Osoby, które mają problem z kolanem, z kolanami, ból w kolanach.